Pochwalam Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie, dzisiaj tym serdecznie, że mamy gościa niezwykłego po raz pierwszy podczas wszystkich naszych konferencji. Mamy gościa, którego chciałbym Państwu przedstawić, chociaż przedstawiać specjalnie nie trzeba. Pan Adam Bujak, który przez cały pontyfikat towarzyszył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Ma tysiące, dziesiątki tysięcy zdjęć, fotografii, także tutaj te albumy, które Państwo widzą, to jest wszystko jego dzieło i albumy o Janie Pawle II i o Krzyżu i wiele, wiele innych, od Golgoty do Strasburga, to jest jego dzieło, taki po prostu mistrz obrazu. Bardzo się cieszymy. Zacznijmy od modlitwy. A naszą modlitwę, ponieważ to ciągle jesteśmy w tych dniach, rocznicy, ofiarujemy Panu Bogu za tych, którzy rok temu przeszli na drugą stronę życia smoleńską i za tych, którzy 71 lat temu zginęli w Katyniu. Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
niewiastami. Wieczny odpoczynek raczyń dać, Panie.
A świat podziwił i stanie na dzisiaj.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Drodzy Państwo, bardzo, bardzo się cieszę z tą obecnością, zwłaszcza dzisiaj, tych dniach, które wspólnie przeżywamy, tak czy inaczej nas one łączą. Chciałbym krótko nawiązać do tej rocznicy katastrofy smoleńskiej, bo nie ma chyba nikogo w naszej ojczyźnie, kto w tych dniach by o tym nie mówił. I moim zdaniem dokonały się, czy miały miejsce obok tych wszystkich rocznicowych obchodów i obok modlitwy, to obok tego wszystkiego, co było takie oficjalne, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na dwa wydarzenia, które wydają mi się bardzo ważne. Jedno to jest taki protokół, tekst opracowany przez niezależny zespół ekspertów, który ukazał się we wczorajszym i przedwczorajszym numerze Rzeczpospolitej. Jest tam taki dodatek plus minus. I pięciu fachowców, z których jeden jest generałem, dokonali bardzo wnikliwej analizy tego, co doprowadziło do, poprzedziło katastrofę smoleńską, tego, jak wyglądało później nasze życie polityczne. Uważam, że ta analiza przedstawiona w tym dokumencie, we wczorajszej właśnie Rzeczpospolitej, ona przeszła na razie bez echa, ale to jest niezwykle ważny tekst, obok którego nie będzie można przejść obojętnie. Puenta tego tekstu, napisanego, jak podawam, przez fachowców, starannie opracowanego, jest oczywista. Mianowicie można wskazać ludzi odpowiedzialnych za stan polskiej armii, ale także te okoliczności, które doprowadziły do katastrofy i odpowiedzialnych również za zakłamanie, przekłamania, które miały miejsce później. I oni wyraźnie punktują, prawda, te rozmaite elementy życia publicznego, na które warto i trzeba zwrócić uwagę. Kto z Państwa ma możliwość, to zachęcam, żeby ten tekst przejrzeć. I drugi tekst, właściwie jeszcze wydrukowany tylko w internecie, ale mam nadzieję, że znajdzie się powszechnie, to jest wczorajsza homilia księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity doznańskiego. Uważam, że to jest homilia prawdziwie historyczna. W Archikatedrze Warszawskiej ktoś nareszcie powiedział prawdę. Powiedział prawdę w obecności prezydenta i w obecności rządu. Miało się wrażenie, że wszyscy ci oficjele nie bardzo wiedzieli, jak się zachować i nie bardzo wiedzieli, gdzie patrzeć. Ale proszę też zwrócić uwagę, drodzy Państwo, że do tego o tym przemówieniu nie ma mowy ani w radiu, ani w telewizji. W gazetach tylko wyimki, takie krótkie skróty. W radio jedno zdanie, w telewizji pół zdania. takie, z których nic nie wynika, natomiast jest to bardzo głęboka diagnoza współczesnego życia publicznego, podjęta z perspektywy religijnej i moralnej, ja bym powiedział, diagnoza bardzo profetyczna. Być może to przemówienie zostanie, powinno być, musi być ogłoszone, opublikowane. Zachęcam Państwa, żeby je przeczytać, bo rzeczywiście to jest głos niezwykle w Kościele potrzebny. Rzecz jasna, myślałem, co dzisiaj miało być przedmiotem naszej refleksji. I tak się szczęśliwie złożyło, tak okoliczności się potoczyły, że będziemy się z Panem Adamem Bujakiem uzupełniali, bo inaczej chyba być nie może, żeby na już kilkanaście dni przed oczekiwaną, spodziewaną beatyfikacją Jana Pawła II, żebyśmy nie powiedzieli sobie, nie dokonali pewnego duchowego przygotowania do tej beatyfikacji. Istnieje niebezpieczeństwo, że tak jak na temat katastrofy smoleńskiej, tak i na temat beatyfikacji Jana Pawła II mówi się tyle, tak często, tak wiele i w tak różnych okolicznościach i przy tak różnych kontekstach, że już gdy słyszymy słowo beatyfikacja i słyszymy nawet Jan Paweł II, to jakoś tam się wyłączamy. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zachęcić do tego, żebyśmy dzisiaj wygromadzili się razem, tu kilka razy przedtem, wiele razy zastanawialiśmy się nad pontyfikatem, nad osobą, nad myślą, nad nauczaniem Jana Pawła II, żebyśmy dzisiaj uświadomili sobie absolutną historyczność tej chwili, historyczność tego, co nas czeka, żebyśmy nie popatrzyli i nie przeżywali tego, co ma się wydarzyć 1 maja, tylko w perspektywie takiej telewizyjno-gazetowej albo w perspektywie jakichś doraźnych doniesień, ale żebyśmy przyjęli to i przeżywali w perspektywie głęboko chrześcijańskiej. I do tego chciałbym właśnie miarę możliwości wprowadzić, a potem poprosimy bezpośredniego świadka życia i pontyfikatu Jana Pawła II, pana Adama Bujaka, który towarzyszył papieżowi w jego podróżach zagranicznych, ale także w jego zajęciach, który widział papieża z bliska, nie tylko widział, ale miał z nim żywy, prawdziwy kontakt. Poprosimy takiego właśnie żyjącego świadka, z głębokiej wiary zresztą, żeby podzielił się z nami tym, o czego być może nie wiemy, co stanowi jakąś duchową ciekawostkę i tym samym pokarm. Otóż zacznijmy od tego, co jest najbardziej oczywiste. Mianowicie, że beatyfikacja to jest akt religijny, teologiczny. Jeżeli mówimy beatyfikacja, to znaczy mówimy i wyznajemy, że istnieje Bóg. Istnieje Bóg i człowiek może mieć udział w jego świętości. Beatyfikacja czy kanonizacja to jest uznanie dobroci Pana Boga, uznanie tego, że Pan Bóg w świecie jest obecny i że udziela tego, co jest Boże, tym, którzy łączą z Nim swoje życie, którzy Mu ufają, którzy potrafią Mu zawierzyć. Więc zwróćmy uwagę, nie o wielkość papieża tutaj chodzi. Nie chodzi o podkreślenie Jan Paweł II wielki, chociaż to jest prawdziwe i z całą pewnością kiedyś zostanie w perspektywie historycznej uznane. Chodzi o akt innego rodzaju. Mianowicie chodzi nie tylko i nie tyle o wkład Jana Pawła II do najnowszej historii, także do historii naszej ojczyzny, tylko chodzi o uznanie, o ujrzenie i o takie niejako kościelną akceptację tego, że Jan Paweł II był człowiekiem, który nawiązał bardzo szczególny, bardzo wyjątkowy, bardzo intymny, można by powiedzieć, kontakt z Bogiem. Przyzwyczailiśmy się, my dorośli, do czasów Jana Pawła II, że świętość była czymś dawnym, czymś starożytnym. Braliśmy do ręki książeczkę do nabożeństwa, tam była litania do wszystkich świętych i modliliśmy się według tej litanii, mając świadomość, że ci święci to są ludzie z odległej przeszłości. Czasami same początki chrześcijaństwa, kiedy idzie średniowiecze, kiedy indziej kilka wieków wstecz w litanii do wszystkich świętych nie było ludzi, których moglibyśmy jakoś kojarzyć ze współczesnością. I oto, poczynając od pontyfikatu Pawła VI, a więc czas mniej więcej naszej młodości, czy to wcześniejszej, czy późniejszej, poczynając od pontyfikatu Pawła VI, zaczęło się coś zmieniać, mianowicie to, że przeżywaliśmy wtedy, być może Państwo pamiętają, najpierw beatyfikację, a potem kanonizację Maksymiliana Kolbego. I bardzo poruszającą osobą był wtedy pan Franciszek Gajowniczek, teraz już nieżyjący, prawda, człowiek, którego ojciec Maksymilian Kolbe uchronił przed śmiercią, uchronił przed rozstrzelaniem, za którego zgodził się pójść do głodowego bunkra i tam w tym bunkrze oddał za niego życie. Pamiętam, że kiedy na początku lat 80. wracając na studia do Rzymu, leciałem samolotem, to w tym samolocie był właśnie pan Franciszek Gajowniczek. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo to przeżywałem. Bardzo pewnie nie rozumiałem do końca, co to znaczy, ale bardzo przeżywałem to, że jest gdzieś w pobliżu, obok, w pobliżu człowiek, który, że tak powiem, był jednym ze współtwórców tej najnowszej historii, która znalazła wyraz w Auschwitz, w innych obozach zagłady, w innych obozach śmierci. Ten człowiek, który żyje, którego życie jest cudem miłości ze strony drugiego człowieka i cudem Bożego Miłosierdzia. Tymczasem od pontyfikatu Jana Pawła II mamy jeszcze nowość, jeszcze wyraźniejszą. Mianowicie dochodziło do beatyfikacji czy do kanonizacji ludzi, którzy żyli stosunkowo niedawno. A taką osobą była na przykład Matka Teresa. Ale Matka Teresa, mimo całej jej bliskości i całej zasług, wszystkich zasług, pozostawała jednak kimś dalekim, prawda, z pochodzenia Albanka, która całe swoje życie oddała biednym w Indiach, Indusom, także biednym w innych krajach, ale tam przede wszystkim była kojarzona z Kalkutą i z Indiami. Teraz mamy nową jakość, bo już nie tylko ktoś dalszy, już nie tylko nawet osoby z niedawnej historii Polski, bo też takich kanonizacji było sporo i beatyfikacji, ale to nas jak gdyby bezpośrednio nie dotyczyło. Natomiast teraz dochodzi do tego, że oto Kościół ogłosi błogosławionym, a pewnie w niedługiej przyszłości świętym, a więc tym, który dostąpił, który przebywa w bliskości Pana Boga, człowieka, którego twarz i którego sylwetkę, którego słowa, którego głos mamy w uszach, a którego twarz bardzo dobrze znamy. I drodzy Państwo, patrząc w perspektywie religijnej, jako ludzie wierzący, to gdy dochodzi do beatyfikacji, to nie chodzi tylko o wyniesienie tego jednego człowieka. Chodzi o to, że każdy z nas staje wobec pytania, czy rzeczywiście przeżywam tę beatyfikację tak głęboko, na tyle głęboko, że odnawiam swoją wiarę w Boga i odnawiam swoją wiarę w życie wieczne i odnawiam swoją wiarę w możliwość życia po śmierci razem z Bogiem. A więc, czy nie jest to dla mnie jakiś swoisty religijny albo pseudoreligijny folklor, który się sprowadza do pamiątek, do baloników, do jakichś tam gadżetów, które tak czy inaczej pojawi się potem kłopot, co z nimi zrobić, czy też idę znacznie głębiej. To znaczy, przeżywam to jako dowód Bożej obecności, Bożej świętości, Bożej dobroci do tego stopnia, że i mnie to interesuje, mnie to pociąga i ja chciałbym dostąpić czegoś takiego. Mówimy tak dość lapidarnie, dość zwyczajnie, że święci są wśród nas, nie święci garnki lepią i tak dalej, i tak dalej. Tych przysłów jest sporo i one mogą osłabiać nasze rozumienie i przeżywanie świętości, a tymczasem teraz zbliżając się do 1 maja i potem przeżywając 1 maja, najlepsze przeżycia w moim przekonaniu byłyby wtedy, gdyby i mi przyszło do głowy, że warto jest pójść tą drogą, że warto jest żyć po Bożemu, że warto przeżyć swoje życie tak, jak przeżywali to inni i że wobec tego, gdy zbliżam się do śmierci, to nie jest to dla mnie jakaś przepaść, której się obawiam, tylko jest to brama, przez którą chciałbym przejść. I najpiękniejsze owoce tej beatyfikacji będą wtedy, gdy umocni ona wiarę w tych, którzy Chrystusa wyznają, a zwłaszcza w tych, którzy czy cierpią, czy są blisko śmierci, czy przeżywają trudności, czy kryzysy, czy załamania, czy wahanie. Jeżeli oni na tym, przy tym odniosą duchowe zwycięstwo, a przy tym także i my, to ta beatyfikacja rzeczywiście wydaje prawdziwie błogosławione owoce. Kiedy patrzę na Państwa, tak myślę, zresztą rozmawiałem parę minut wcześniej z Panią, której ta rzeczywistość śmierci blisko dotyczy i dotknęła, tak patrzę, że przez te 20 kilka lat wspólnych spotkań tyle osób spośród nas przeniosło się na drugą stronę życia. I można by powiedzieć tak, nie mamy sposobów i środków, nie mamy narzędzi, nie ma nawet potrzeby, żeby występować o kanoniczne uznanie, prawda, kogoś za błogosławionego czy świętego. To są przykłady, które są dawane całemu Kościołowi, które wymagają określonych kościelnych procedur. Ale tak sobie myślę, że gdy do tej beatyfikacji dochodzi, to jednocześnie tam u Pana Boga tą radością cieszy się bardzo wielu ludzi, których znamy, których spotykaliśmy, którzy pozostają nam bliscy i w ten sposób urzeczywistnia się tajemnica, o której dość rzadko myślimy, ale która jest głęboko prawdziwa, mianowicie tajemnica świętych obcowania. To znaczy, że życie jest mocniejsze niż śmierć i że możemy z ufnością wyczekiwać tej drugiej strony życia. Z ufnością, a nie w jakiejś rozpaczy, nie w przygnębieniu, czy nie w zwątpieniu. I to jest sens także tej beatyfikacji. A ponieważ to jest nasz rodak, jeden spośród nas, człowiek, który przez 26,5 roku pozostawał w czasie swojego pontyfikatu na ustach całego świata, a i do dzisiaj tak pozostaje, to, drodzy Państwo, ta beatyfikacja jest dla całego świata, dla wszystkich chrześcijan, ale także niechrześcijan i tych, którzy w Boga nie wierzą albo myślą, że nie wierzą, jest takim przypomnieniem, że istnieje Bóg i że istnieją wartości, o które warto się starać, o które trzeba zabiegać i które trzeba pozyskiwać. Co w Janie Pawle II można cenić najbardziej tak po ludzku biorąc? Tu myślę, że każdy będzie miał swoją odpowiedź, ale drodzy Państwo, świętość Jana Pawła II z pewnością nie rozpoczęła się od dnia konklawy. Bo i wcześniej ten człowiek był inny, odróżniał się pod wieloma względami od innych. Ale myślę, że nie będę tutaj, nie popełnię jakiegoś błędu, jeżeli powiem, że gdyby nie został papieżem, to z pewnością ta jego świętość, czy ten przymiot świętości nie byłby tak widoczny, nie byłby tak odczuwalny, nie zostałby tak dostrzeżony, tak dowartościowany. Otóż być papieżem, ten skrót między osobą a urzędem, osobą a tą funkcją sprawowaną jest absolutnie wyjątkowy. Proszę Państwa, na wiele, kilka miliardów ludzi na świecie tylko jeden człowiek zawsze jest papieżem, a potem ktoś po nim następuje. Przez 2000 lat było 265 papieży, ale to jest 2000 lat. Zatem powaga, wielkość, majestat tego urzędu jest tak ogromny, tak wielki, że właściwie trzeba powiedzieć, ktokolwiek jest papieżem, to być blisko niego, patrzeć na niego, to jest w jakiś sposób porażające. Natomiast jeżeli chodzi o Jana Pawła II, to samego końca, do końca swojego życia i od początku swojego życia pozostał na tym urzędzie, na stolicy Piotrowej, tak bardzo, powiedzielibyśmy, jeżeli to jest to dobre słowo, tak bardzo ludzki, tak bardzo otwarty na drugiego człowieka, tak bardzo przyjazny człowiekowi. to gdy ktoś miał z nim do czynienia, choćby podczas audiencji generalnej, to myślę, że Państwo odczuli również, że wystarczyło popatrzeć na papieża, ściągnąć jego wzrok choćby na ułamek sekundy, miało się poczucie, że w tym czasie jest właśnie dla tego człowieka. I taki był również na co dzień w obejściu. To było czasami aż porażające. Ja przypominam sobie zwłaszcza jeden taki moment, który dla mnie osobiście był bardzo ważny. Tam szczególne uprzywilejowane miejsce przy papieżu i Watykanie miał zawsze Kraków. My do Krakowa mamy kawałek, więc do papieża mieliśmy dłużej. No, ale od czasu do czasu zdarzało się, że można było przy jakichś okolicznościach właśnie z Ojcem Świętym być. I drodzy Państwo, ja mam takie wspomnienie, kiedy to jako prorektor kiedyś UKS-u Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wręczyliśmy Ojcu Świętemu, albo lepiej Ojciec Święty przyjął od nas doktorat honoris causa. I na drugi dzień zaprosił nas na obiad do siebie. I to już był rok 2001, 15 grudnia 2001 roku. Papież już był chory, schorowany może lepiej niż chory, bo schorowany to dłuższy proces. I pamiętam, kiedy tak czekaliśmy na tę godzinę, kiedy obiad ma się rozpocząć, Ojciec Święty wszedł korytarzem, podszedł, ponieważ już miał, trudno mu było stać, oparł się o taki mebel, który tam był i z każdym się tak bardzo serdecznie witał, tak jak gdyby każdego znał od dłuższego czasu i o każdym coś tam wiedział i do każdego coś powiedział takiego, że było to bardzo osobiste. Ja sobie tak pomyślałem, mieć codziennie setki, tysiące ludzi, a przez 27 lat miliony ludzi i patrzeć na miliony ludzi i, prawda, i mieć ten odbiór indywidualnego człowieka, to jest rzeczywiście coś absolutnie niezwykłego. I tę niezwykłość papieża odczuwano wszędzie. Tam, gdzie był pośród ludzi, to szedł do tych ludzi, prawda, tworząc precedensy, których nigdy przedtem nie było. Drugi wymiar, już za chwilę przekażę głos panu Adamowi, ale drugi wymiar, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest cierpienie papieża. Drodzy Państwo, my już patrzymy na to przez pryzmat kilku lat, które tego upłynęły. Kiedy Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat, miał 58 lat. Był jednym z najmłodszych papieży we współczesnej historii Kościoła. 58 lat to dobry czas, żeby jeszcze coś zrobić. I był rzeczywiście bardzo taki sprężysty, bardzo bystry, zresztą wysportowany, lubił naturę, przyrodę. I wydawało się, że jakby gdyby Watykan go tak rozsadzał, jakby on go rozsadzał od środka Watykan. Pamiętam, kiedy przybył do Instytutu Polskiego, to było 4 listopada 1980 roku i był tam również kardynał Stefan Wyszyński. Kardynał był już chory, jeszcze miał, okazało się później, żyć pół roku, ale już czuł się coraz słabiej, tam w jego organizmie rak robił ogromne postępy i kiedy przybyli obaj, to papież był taki bardzo żywotny i widać to było przy księdzu kardynale, że prawda, widać było tą różnicę wieku, różnicę temperamentu. I patrzyliśmy wtedy, wydawało się, że ten dynamizm, ta żywotność jest czymś naturalnym, że się nigdy nie skończy. Skończyła się pół roku potem. 13 maja 1981 roku padły strzały na placu Świętego Piotra. Ja Państwu kiedyś o tym wspominałem. To było po południu. Byłem na wykładach w Instytucie Biblijnym i siedząc na wykładzie puka do drzwi Francuz, profesor Stanisław Lionel, już teraz nie żyje, puka do drzwi i nas tam było dwóch Polaków, kilkanaście osób, inni to byli studenci z innych krajów, a on mówi do nas, do tych dwóch Polaków, bo nas znał, bo również miał na nas wykłady, mówi, papieża pan zabili. Papieża pan zabili. On czuł, Francuz, co to znaczy śmierć papieża, bo tak początkowe te pierwsze doniesienia były, że co to znaczy śmierć papieża dla Polaków. Dla Polaków, którzy tam są i w ogóle dla Polski. I od tej pory, od 13 maja 81 roku, myślę, że to taka cezura była również dla samego papieża. Już później tego dynamizmu, tej żywotności w takim stopniu i w takim nasileniu nie było. A od lat 90. zaczęła się powoli choroba. Ta choroba, która pomimo tego, że miał najlepszą opiekę, jednak jakoś postępowała. No i oczywiście ostatnie lata to wielkie świadectwo cierpienia i jednocześnie wielkie świadectwo starości dawane współczesnemu światu. Nikt przedtem nie cierpiał, nie chorował tak jak Jan Paweł II na oczach świata. Nikogo przedtem nie było takiego, który by tak poruszał ludzkie serca i nikt przedtem, żaden papież nie powiedział, że ma właściwie trzy Watykany. Jeden to ten Pałac Apostolski przy Bazylice Świętego Piotra, drugi to w Castel Gandolfo, a trzeci to Klinika Gemelli. I że dzieli czas pomiędzy te trzy Watykany. I oczywiście najbardziej poruszające było to, co się działo pod koniec życia Ojca Świętego. Od tamtej pory upłynęło 6 lat. To jest dużo, bardzo dużo. Mamy papieża, który jest następcą Jana Pawła II. I znów mówiliśmy to kiedyś, jeszcze raz chciałbym Państwu powiedzieć głęboką prawdę, prostą prawdę. Nie byłoby Benedykta XVI, czyli papieża Niemca, gdyby wcześniej nie było Jana Pawła II, czyli papieża Polaka. Otóż to dzięki temu, na skutek tego, że Jan Paweł II Polak był papieżem przez 26,5 lat, również te resentymenty, sentymenty, obawy przed papieżem, który byłby z Niemiec, one jakoś ustąpiły i Jan Paweł II w pewnym sensie przygotował swojego następcę. Także dzisiaj mamy już, niedługo minie 6 lat od jego wyboru, za kilka dni mamy właśnie Benedykta XVI. Między tymi dwoma ludźmi, między dwoma kolejnymi namiestnikami świętego Piotra istnieje taka bardzo ścisła więź i jednocześnie pod wieloma względami łączność. Dla mnie osobiście, nie wiem jak Państwo to widzą, dla mnie osobiście fakt, że po raz pierwszy w historii Kościoła papież beatyfikuje swojego bezpośredniego poprzednika jest dowodem na to, że Benedykt XVI, który na co dzień towarzyszył Janowi Pawłowi II, dlatego że był przecież przewodził całej kongregacji, najważniejszej kongregacji watykańskiej i codziennie widział papieża i codziennie miał z papieżem do czynienia. Jeżeli on decyduje się, żeby właśnie zakończyć proces beatyfikacyjny aktem beatyfikacji, to w moim przekonaniu jest tak dlatego, że wcześniej osobiście czuł tę świętość, że czuł, że ma do czynienia z człowiekiem niezwykłym. Benedykt XVI, może tak jak każdy Niemiec, nie jest specjalnie wylewny, nie jest emocjonalny, nie jest taki, zresztą ma już też swoje lata, prawda, 85 lat. To nie jest taki czas, w którym człowiek może dokonywać tego, co dokonuje człowiek mający odwrotność, 58 lat. Otóż nie, ale fakt, że papież zdecydował się i to bez wahania, w momencie, kiedy proces beatyfikacyjny kanoniczny został zakończony, zdecydował się, że dokona beatyfikacji swojego poprzednika, to jest niezwykle wymowne. To przypomina może same początki Kościoła, kiedy dostępowali chwały ołtarzy, ci, którzy byli prowadzili życie jako męczennicy czy jako wielcy wyznawcy. Czasami, i to już na koniec tego mojego wprowadzenia, czasami zadajemy sobie pytanie, co to takiego beatyfikacji. Jak wyjaśnić po polsku zwyczajnie, po prostu zwyczajnemu człowiekowi, co to jest beatyfikacja. Otóż wierzymy, drodzy Państwo, że moc Boża, dobroć Boża, miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że ci, którzy Panu Bogu ufają, gdy przechodzą na drugą stronę życia, przechodzą do Boga. Że jest ich tam bardzo wielu. Że kolejne pokolenia mnożą tych kolejnych ludzi, bliskich nam, czasami znanych nam, którzy są u Boga, a więc są w niebie. Beatyfikacja, to mówiąc najprościej, jest jakby sprowadzenie tego człowieka z nieba na ołtarz. Ukazanie tego, co w jego życiu było szczególnie cenne, szczególnie warte, może nawet nie naśladowania, bo jak naśladować papieża, w czym wierny ma naśladować papieża, zwyczajny człowiek, kobieta, czy mężczyzna, dziewczyna, czy ktoś starszy. Papież ma życie, które jest absolutnie wyjątkowe. Można go naśladować, prawda, w pokorze, w dobroci, w miłosierdziu, ale to są wszystko przymioty, które mają także inni ludzie. Natomiast papieża tak naprawdę to może tylko naśladować inny papież, ta specyfika urzędu jest absolutnie wyjątkowa. Ale otrzymujemy go jakby z nieba na ołtarzu i wiemy, że w tej naszej drodze do Boga nie jesteśmy sami, bo jej etapy wyznaczają tacy właśnie ludzie, którym możemy się przypatrzyć, o których możemy mówić i myśleć. I mamy, proszę Państwa, pana Adama Bujaka. Bardzo się cieszę, że jest razem z nami. Bardzo się cieszę po pierwsze dlatego, że daje nam, pozostawia po sobie rzeczy prawdziwie piękne, dowody głębokiej wrażliwości religijnej, teologicznej. Zresztą nie moją rzeczą jest, prawda, prawienie komplementem, ale prowadzi bardzo głębokie życie duchowe w okresie Wielkiego Postu zwłaszcza. I w fotografiach to wszystko wychodzi. Fotografia to jest tak, jak powiedzmy sobie, jak oczy człowieka, które są wyrazem serca. I w tych fotografiach jest nie tylko coś z krajobrazu, z pleneru, z osób, ale także z tego, który te zdjęcia robi. I chciałbym poprosić pana Adama Bujaka, żeby nam opowiedział trochę, tych wspomnień ma mnóstwo, opowiedział trochę, jaki był Jan Paweł II, a przede wszystkim, co najbardziej zapamiętał z tych wieloletnich kontaktów i z tej bliskości. Jak przeżywał Jana Pawła II wtedy? Może jakieś epizody, czy wydarzenia, czy chwile, które szczególnie zapadły w pamięć. Jak sam również przeżywa to, że utrwalał na kliszy, teraz pewnie na nośnikach innego rodzaju, utrwalał człowieka, o którym teraz mówi, cały świat był blisko niego. Więc jaki był Jan Paweł II widziany oczami pana Adama Bujaka, widziany także jego sercem? Bardzo prosimy, panie Adamie.
Witam serdecznie, szczęść Boże Państwu. Jakoś tak opatrzność złożyła, że właściwie od urodzenia byłem przy Karolu Wojtyle, wcześniej jako robotniku, kapłanie, biskupie, arcybiskupie i cały pontyfikat od początku samego aż do śmierci. I było tych wydarzeń właściwie można powiedzieć setki albo tysiące. Ja w ten czas sobie nie zdawałem sprawy, jak byłem małym chłopcem, że ten robotnik Karol Wojtyła, w ten czas nawet jeszcze nie ksiądz, tylko pan robotnik, chodził koło mojego domu do kamieniołomu na zakrzywku tam rąbać kamienie jako zwykły robotnik. Potem do solowania też jako zwykły robotnik. Ale pamiętam, jak opowiadali mi robotnicy, którzy z nim pracowali, on zawsze miał książkę przy sobą. W ten czas, kiedy założyli dynamit do skały, on czytał, kontemplował, modlił się.
I potem kardynał Sapieha powołał go do kapłaństwa, właściwie zbliżył mu kapłaństwo. On wcześniej jeszcze był, bo wszyscy mówią, że był aktorem, Ojciec Święty nigdy nie był aktorem. Był raczej amatorem, współpracującym z teatrem rapsodycznym. Przecież on nie miał szkoły aktorskiej. Ale miał wspaniałą dykcję. Widocznie już właściwie tak wyrósł już jako twórca. I wspaniale interpretował, szczególnie właśnie literaturę Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Pamiętam, jak brałem ślub w Watykanie, właśnie nawiązując do Norwida. Ojciec Święty skończył odprawę mszę świętą, to była prywatna msza święta. Ja mu dałem krzyż do ręki. Złapał mnie za rękę i moją żonę. I mówi, wiecie, co wam teraz powiem? Wiersz Norwida. I jakby nawiązując do tego krzyża, którego mu dałem, zaczął mówić poezję właśnie Norwida o krzyżu. I patrzył się na Ewę, na mnie i co jakiś czas przerywał i pytał się, czy tak, czy tak, czy tak. Ona oczywiście nie mogła powiedzieć ani jednego słowa, ja tylko przytakiwałem, że tak, że tak, że tak. Ale tych wydarzeń było ogromna ilość. Moim takim wielkim marzeniem było być z Janem Pawłem II, z Janem Pawłem II w Ziemi Świętej, właśnie w tym miejscu, gdzie Chrystus, Pan Bóg, wyszedł na cały świat. I takim wielkim moim marzeniem było, abym mógł się znaleźć w najważniejszym miejscu na świecie, chrześcijańskim miejscu, wewnątrz grobu Chrystusa, właśnie z namiestnikiem grobu Chrystusa. I w ten czas, kiedy Ojciec Święty kładł w szczelinę ściany płaczu tą słynną kartkę, podszedł do mnie asystent rzecznika Watykanu Navarro Valls i powiedział, idzie Pan z papieżem do grobu Chrystusa. I się tak nogi zaczęsły, że on właściwie klepał mnie i jakoś tak starał się doprowadzić mnie do porządku, żebym nie upadł z wrażenia, że coś takiego nastąpi, że coś takiego ja przeżyję. I pamiętam, weszliśmy do Bazyliki Grobu Chrystusa. Ja byłem po jednej stronie kamienia namaszczenia, na które namaszczono ciało Jezusa. Tam ukląkłem i za chwileczkę zobaczyłem, że Ojciec Święty z całą świtą podchodzi do tego kamienia. Jakieś nas dzieliło może metr. I Ojciec Święty ucałował kamień namaszczenia. Ja się tak szczypałem, ja mówię, czy rzeczywiście to jest prawda, że coś takiego się dzieje przy mnie. I potem podnieśliśmy się z Arturo Marii, z operatorem telewizji amerykańskiej, telewizji watykańskiej i weszliśmy do grobu Chrystusa. I za chwileczkę usłyszałem laseczkę, która stukała o bruk i zobaczyliśmy Jana Pawła II wejściu do grobu Chrystusa. Mi się nogi zatrzęsły dosłownie. Zobaczyłem tą białą postać i przeszedł koło nas, dosłownie nas musnął sutanną i podszedł do kamienia, na którym leżało ciało Jezusa i zaczął się modlić. To nie było żadne spektakularne wydarzenie, ale jakieś takie mistyczne wydarzenie. Ja nie zrobiłem tam wielu zdjęć, ale przeżyłem to, moje największe marzenie mojego życia. Ale miałem jeszcze jedno marzenie. Wcześniej znacznie, w 1987 roku. Powiedziałem to księdze biskupowi, jeszcze w ten czas prałatowi Dziwiszowi. Ja mówię, moim marzeniem być na dachu Pałacu Apostolskiego z Janem Pawłem II. Ten czas, kiedy on celebruje drogę krzyżową Wielką Sobotę. I byłem z Janem Pawłem II w Koloseum. Towarzyszyłem mu bardzo blisko. Ten czas, kiedy celebrował drogę krzyżową. I na Forum Romanów wsiadł do auta. Odkryli mu to auto. Bo była taka zasuwany dach. I zwracał się do różnych ludzi. I do mnie powiedział, i widziałem, ile zdjęć było robionych. A ja przecież nigdy nie zauważyłem, żeby Ojciec Święty zwrócił na mnie uwagę. I ja mówię do księdza Dziwisza, wie ksiądz, jakie ja mam marzenie. On mówi, wiem. Proszę jutro zadzwonić do mnie, do Watykanu. O 9 godzinie. I dzwonię o 9 godzinie, mówię, proszę natychmiast przychodzić. Czekał na mnie na dole przy wincie, która wjeżdżała do domu Ojca Świętego, prywatnego domu. Wjechaliśmy na górę, taka lekko trzęsąca się winda. Tam tylko dwie osoby wchodziły. Maleńka taka winda. I błysnęło światło. Ja myślałem, że ja jadę do domu Ojca Świętego. A myśmy się znaleźli na dachu. Tam jest taka niecka wybudowana przez Pawła VI. I błysło po prostu światło słoneczne. Ja mówię, Boże, co za światło niesamowite. On mówi, no tak. Jesteśmy właśnie na dachu, w tym miejscu, które sobie Pan tak bardzo, w tym miejscu, które sobie tam Pan bardzo zapragnął być. I mówi, zaraz, gdzieś tu jest papież. O, jest tutaj, widzi Pan? Niech Pan idzie do niego. Ojciec Święty był ubrany na czarno, pamiętam. Pierwszy raz zobaczyłem papieża ubranego na czarno. Miał czarną czapeczkę taką. Zdjął ją szybko. Trzymał ją potem cały czas w ręce. Ja tam spędziłem, ksiądz Dziwisz sobie poszedł gdzieś, ja tam spędziłem z Janem Pawłem II jakieś półtorej godziny sam na sam. I przeżywałem to, jak on przeżywa każdą stację drogi krzyżowej, jak podchodzi do każdej stacji. Ja tam też starałem się nienachalnie robić zdjęcia, ale zrobiłem taki cykl. Właśnie. Ojciec Święty Wielką Sobotę celebruje wszystkie stacje męki Chrystusa. Miał pod spodem taki góralski sweterek, pamiętam. Niestety miał przepięty na o jeden guzik dalej. Takie bardzo ludzkie. Nie wiedziałem, co zrobić. Potem, jak wchodził do windy, pytał mnie, co tam w Krakowie, co w Polsce. Ja zawsze mu opowiadałem. Mówię do księdza Dziwisza, chcę zrobić portret tutaj papieża, bo on wspaniale wygląda. Ale co tam przerażony, że on miał tutaj, nie miał koloratki, tylko też miał guzik przepięty niżej. I ksiądz Dziwisz mówi, a to przepniemy mu. I przepięli guzik. To było takie bardzo ludzkie, niesamowite. Ojciec Święty się ze mną pożegnał, ja sobie siadłem tam na jego takim stołku plecionym z wikliny. Zobaczyłem jego buty, jego jakąś taką koszulę. Myślę, Boże miłosierny, jakoś Pan Bóg mnie tak przybliżył, tak coraz bardziej przybliżył tego człowieka. Że ja mogę być no, zupełnie w takich prywatnych zupełnie wydarzeniach. Że mogę coś takiego przeżywać. Ale też przeżywałem nie tylko prywatne wydarzenie, ale to, co się działo w ten czas, już był chory, cierpiący, mocno mu się trzęsły ręce i siedział właściwie na tym wózku inwalidzkim, to były jego imieniny. Siedział na tym wózku, urodziny, przepraszam, i siedział na tym wózku inwalidzkim i pamiętam z placu Świętego Piotra jechało chyba ze 150 czy 200 włosków inwalidzkich. Byłem jakieś 2 metry może od niego. I to było też jakieś takie mistyczne wydarzenie. Pamiętam ten chory człowiek, Jan Paweł II, na tym tronie wózku inwalidzkim i te postacie, które wyciągały do niego ręce. Cały czas patrzyłem na oczy Jana Pawła i na oczy tych ludzi. W nich jakiś taki był niesamowity kontakt. Zresztą to samo było z dziećmi. Na początku, pamiętam, pontyfikatu też stałem za plecami Jana Pawła i widziałem, jak rodzice przynosili dzieci. I te dzieci nieraz, no przecież nie zdawały sobie sprawy, co sobie może zdawać kilkuletnie dziecko, kto to jest ten człowiek w białej sutannie. I pamiętam po jednym dotknięciu ręki Jana Pawła II, po jakimś geście, nagle to dziecko nabierało coś w oczach jakiejś takiej serdeczności, że samo wyciągało ręce. Pamiętam, jeden chłopiec ściągnął mu piluskę i włożył na swoją głowę. No to było bardzo jakieś takie urocze i to w ogóle papieża nie denerwowało, tak samo jak ja pamiętam do Jana Pawła II na początku zwracałem się księży kardynale, bo jakoś tak nie mogłem sobie uświadomić, że on już nie jest księdzem kardynałem, naszym ordynariuszem krakowskim, tylko że jest papieżem. Nie wiem właśnie, czy dalej mam opowiadać. Może Państwo by mi zadawali jakieś pytania. Jest ich, tych opowiadań właściwie jest ogromna ilość właściwie, tak bym mógł mówić bez końca. Myślę tutaj o wspólnych obiadach, kolacjach. Nieraz przychodziłem na kolację z Markiem, który współpracował z nad tryptykiem rzymskim, z papieżem i mówi: idźcie po papierze, weźcie go i przeprowadźcie na kolację. I tak rzeczywiście siedzieli przy kolacji. Też się tak szczypałem. Myślę, że ten wielki człowiek siedzi naprzeciwko mnie, jemy, opowiadamy. Kiedyś się podzieliłem z nim jajkiem, bo ja w ogóle nie używam mięsa. Mam post właściwie w każdym dniu. I było mi zupełnie tak przykro jakoś, że przy stole odmówiłem jedzenia pierogu z mięsa. I Angelo, kamerdyner Ojca Świętego, mówi: no to co nam przynieść? Ja mówię: no coś takiego, nie bez mięsa. I przyniósł mi jajko smażone na maśle. I widziałem, że Ojciec Święty też ma ochotę na to. Bo jemu nie dawali, bo to jest cholesterol, tak. I wziął sobie z tego mojego półmiska ksiądz Dziwieś, podał papieżowi. I widziałem, że mu to jajko niesamowicie smakowało. Że nawet to, że ja taki zrobiłem, może popał przy stole. Ale nie mogłem zdradzić tego mojego postanowienia, bo to moje postanowienie, ja już jest do śmierci. Ja nigdy w życiu nie dotknę mięsa. Także właściwie nawet mięso wydaje mi się czymś szalenie obcym, mimo że się ludzie zachwycają, moja rodzina, moje dzieci uwielbiają mięso, moja żona mi nawet w innym garku gotuje bardzo, bardzo proste jedzenie, także muszę powiedzieć, że ma tyle święta, że jakoś znosi te moje wszystkie fanaberia. Ale może jakieś pytanie Państwo mi dadzą. Co Państwa interesuje? Myśmy tutaj wydali krzyż. Jak Państwo wiedzą, krzyż jest dla niektórych przekleństwem. Dla niektórych ludzi jest właśnie obrażaniem. Są za dużo krzyży na kościołach. Są za dużo krzyży przestrzeni. Są za dużo krzyży na piersiach ludzkich. I myśmy w Białym Kroku postanowili właśnie zrobić takie 4 tomy, które mówią, że ksiądz profesor Chrostowski napisał też do jednego z tomów wspaniałych tekst, profesor Orzuch, ksiądz kardynał Nagi, właśnie do krzyża, w obronie krzyża. Tutaj jeszcze chciałem też Państwu wspomnieć, Jak Ojciec Święty umarł, trafił już do kliniki Genewy. Ja oddałem bilet lotniczy i postanowiłem mu nie zawracać głowy. I w ten czas, kiedy taki załamany przyjechałem, a właśnie nie powinienem być załamany, bo jestem członkiem Arcybractwa Dobrej Śmierci, czyli śmierć jest wybawieniem, wspaniałym wybawieniem. Ja nie czuję żadnego lęku przed śmiercią. Lęk śmierć jest czymś pięknym, co przenosi nas do lepszego świata, z tego świata brudu, pogardy, nienawiści często. Jak przyjechałem do domu, to pierwszy dzieci mi powiedział: tato, masz relikwię na stole. Ja myślałem, co to może być? Otwieram i drżącą ręką podpisana jest Jan Paweł II. I to wiodło takie zamazane pewnie rękawem, bo pisał w łóżku. I trzy dni przed śmiercią napisał o znaku, któremu sprzeciwiać się będą. Ja mu ilustrowałem kiedyś książkę. Właśnie jeszcze w czasie pontyfikatu. A to był tekst napisany przez Karola Wojtyłę jako młodego jeszcze biskupa krakowskiego. Ten tekst właściwie można powiedzieć, że jest bardzo w dalszym ciągu aktualny. I tutaj mi pisze, mogę przeczytać, nie mam dobrych akurat: drogi panie Adamie, bardzo dziękuję za życzenia i dedykację na ofiarowany mi znaku, któremu sprzeciwiać się będą. Wdzięczny jestem za towarzyszenie mi, modlitwą i cierpieniem w tym czasie zmagań z chorobą. Odwzajemniam życzenia. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy pana i pana prezesa Sosnowskiego swoimi łaskami głębokiej radości i wielkiego pokoju, którym źródłem jest On, zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Polecam opiece Matki Najświętszej i serca błogosławi Jan Paweł II. To jest moja najpiękniejsza relikwia, jaką dostałem, chociaż ja korespondowałem za Janem Pawłem i mam jakieś 50 listów od niego osobiście podpisanych. I nawet zapomniałem, że wtedy, kiedy ja sam byłem złożony bardzo ciężką chorobą w szpitalu, też napisał mi takie słowa pocieszające. Ja zupełnie o to oczywiście zapomniałem. I dopiero sobie, jak sobie oglądałem korespondencję z Janem Pawłem II, myślę: Boże Święty, to Ojciec Święty też on mnie pamiętał w czasie choroby. To było coś zupełnie niezwykłego. Ale może jakieś pytania? Żeby Państwa tak nie zamęczyć.
Ja przepraszam i dziękuję za tą konferencję i za znajomienie, bo na pewno czułem się Ojca Świętego, dzieciństwo i tak dalej, bo to było bardzo ciężkie i zawsze był zwycięzcą. Bardziej, przepraszam, chciałbym pana zapytać, jeżeli możliwe, bo nie mogłem nigdzie wyczytać. Czy ten moment, jak pan towarzyszył cały czas przy Ojcu Świętym, bo jak dostał ten czas, ten strzał po prostu śmiertelny, więc ja ujrzałem, bo jak w telewizji, więc jak ta siostra się rzuciła na tego Andrzej i tak dalej. Czy to gdzieś jest opisane w książce?
Tak, jest.
Jest, tak?
Jest. No to było tak, że Ojciec Święty jechał w tym białym jeepie. I to był taki moment, że Ojcu Świętemu podano dziewczynkę, taką blondyneczkę, do ręki, on ją ucałował. I oddał matce dziecko. I w tym momencie Ali strzelił w jego wnętrzności. To była taka kula, która mu właśnie wirowała. tutaj wewnątrz. Ja jeszcze powiem o tej kuli. Bo jak pojechałem do Fatimy, pracowaliśmy w Białym Kruku nad albumem o Fatimie. Też sobie zamarzyłem, żebym mógł tą kulę, którą on ofiarował Matce Najświętszej, sfotografować. A to było dość trudne, bo przecież kula znajduje się wewnątrz korony Matki Bożej. I powiedziałem to biskupowi i rektorowi Fatimy. No myślałem, że to w ogóle będzie nierealne. I on mówi, proszę przyjść, określi mi godzinę, do tej słynnej figury Matki Bożej. I znalazłem się tam. Ona jest w takiej róży pancernej. I pamiętam, ta aurora wyjechała do góry. Oni zdjęli figurę. To było w tym słynnym domku Matki Bożej. Właśnie Fatimie. Odkręcili koronę od głowy Matki Najświętszej i mi podali. Ja miałem zupełnie mokre ręce. Odwróciłem ją i zobaczyłem we wnętrzu tą kulę, która przeszyła wnętrzność Jana Pawła II. Ona była taka lekko ubita, bo gdzieś trafiła w kość. Ale to, co było w przepowiedni właśnie, że ta kula nie uśmierciła, że mogliśmy jeszcze na niego patrzeć, podziwiać i słuchać tych wspaniałych słów, które on do nas mówił przez jeszcze tyle lat, od 1981 roku aż do śmierci. I w ten czas, kiedy przyszło mi stanąć nad jego doczesnymi szczątkami, pierwsze to popatrzyłem na jego ręce, bo byłem codziennie tam. Jak te ręce coraz bardziej tak wciskały mu się do piersi, siniały. I tak sobie pomyślałem, Boże, to Ojcze, te ręce wyciągałeś do milionów ludzi na całym świecie. I teraz one są martwe. Nie będziemy Państwa męczyć.
Dobrze, to może na koniec, tak,
ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że właściwie miałem takie właściwie ze śmiercią takie najtrudniejsze moje przeżycia i koszmarne właściwie. To była śmierć mojej kochanej matki. Śmierć Jana Pawła II i śmierć pana prezydenta i jego żony. To mnie tak bardzo wstrząsnęło nie zapomnę tego roku. Pamiętam, jak po którejś kolacji ja zostałem sam z Janem Pawłem II przy stole. Pomogłem mu się podnieść. To było niedługo przed śmiercią. I idziemy przez drzwi. Jednak nagle tak się odwrócił do mnie. Złapał mnie tak za obojczyk. Czułem jego kciuk tutaj na tej kości i powiedział do mnie i starszy arcybractwa dobrej śmierci. I on mi powiedział wiele o śmierci, bo odwiedzał nas jeszcze jako młody kardynał. Zresztą członkiem naszego bractwa byli polscy królowie Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, Władysław IV. I to arcybractwo istnieje do dzisiejszego dnia ponad 400 lat. Także były też takie epizody właśnie związane ze śmiercią. Myślę, że tak jak ja nie czuję żadnego lęku przed śmiercią, czuję lęk przed grzechami, które zrobiłem w życiu. Może złym odzywaniem się do żony, do dzieci, do ludzi. To jest mój grzech. A śmierć jest czymś normalnym. Urodzimy się i musimy z tego świata odejść. Ja jeszcze chciałem tylko Państwu powiedzieć, Europa bogata krzyżem. Redaktor mi powiedział, I zobacz, jak wygląda życie religijne i udokumentuj to. W Strasburgu jest jedna z największych świątyń na świecie. Katedra. Wspaniała, zupełnie genialna. Gotycka katedra. I tak sobie pomyślałem, Boże, jutro jest niedziela. Pójdę do tej ogromnej świątyni, w której się mieści kilka tysięcy ludzi i pewnie zobaczę jakiegoś biednego księżyłka nad grobem. Zobaczę jakieś pięć babci i na tym właściwie koniec, w tym kraju ateistycznym. I zaczęły bić przed pół godziny przed mszą świętą dzwony. I widzę, idzie ogromnie dużo ludzi. W środku było jakieś 1500 ludzi. Każdą niedzielę w Strasburgu. Msza była celebrowana przez biskupa też każdą niedzielę. Była ogromna asysta. Także właściwie przyjechałem z Francji z jakimś takim wielkim optymizmem, że mogłem jeszcze bardziej zbliżyć się do Chrystusa. Właśnie w kraju tym ateistycznym zobaczyłem właśnie tam też w jednej świątyni taki niesamowity fresk. Fresk średniowieczny. Przywódców królów państw, którzy idą do Chrystusa. Tutaj w tej książce jest właśnie ten fresk. Dziękuję.
Co bym na koniec jedno pytanie. Jeszcze pana tak jest przyzwyczajony do oklasków, także jeszcze można będzie powtórzyć. Natomiast, proszę Państwa, przyszło mi do głowy, spotykał Pan Ojca Świętego. Można by powiedzieć, ma wiele z jego ducha. Jak Pan sądzi, gdyby trzeba było tak w dwie minuty powiedzieć testament Jana Pawła II dla nas Polaków, co Pan uważa za najważniejsze w tym, co zostało z jego pontyfikatu dla nas?
Myślę, że miłość i szacunek. Ja pamiętam w domu Arafata w Betlejem. Pamiętam tego zbrodniarza właściwie, który siedział przy Janie Pawle II z młodą żoną francuską. I obserwowałem cały czas Jacera Arafata. I on na papieża reagował niesamowicie, zupełnie siedział do niego przytulony i właściwie cały czas go całował po rękach. Także widziałem, że potem jest Arafat się stał inny człowiek i potem pamiętam w obozie uchodźców palestyńskim. Tam była wizyta Jana Pawła II i on szedł z Arafatem za ręce trzymając się. Także widać, że ten wspaniały człowiek, który nazywał się Jan Paweł II, miał taki wpływ na wielu innych zbłąkanych ludzi. Pamiętam wielkie gwiazdy filmu amerykańskiego. Mireille Mathieu, słynna piosenkarka i śpiewaczka paryska. Pamiętam, miała różaniec w ręce i trzęsły się jej ręce. Nagle te gwiazdy tam stawały się jakieś drugorzędne. On się liczył przede wszystkim. On był tą postacią taką, do której się przychodziło właściwie do porady. Nawet to dotyk jego ręki, nawet to zwrócenie uwagi. Pamiętam, jak ja byłem nieraz, odwiedzaliśmy szpitale, byłem po jednej stronie łóżka chorego, Ojciec Święty po drugiej stronie łóżka chorego i do każdego, jak było 800 łóżek, na przykład w szpitale Świętego Piotra czy Pankracego 600 łóżek, to nie pominął żadnego łóżka. Podszedł do każdego człowieka. Do każdego człowieka miał jakieś słowo, obojętne, czy on może nieładnie pachniał, czy miał strupy na głowie. Pamiętam też, zresztą dosłownie wszedłem z Ojcem Świętym do takiego małego pokoju, gdzie trzy osoby może leżały w łóżkach. I patrzę, taka staruszeczka, tak myślałem, że ona jest martwa. I Ojciec Święty do niej się zbliżył. Ja mówiąc szczerze, to co do niej mówił, to mi
Oczy zalały łzy, nie mogłam ustawić ostrości na obiektyw aparatem fotograficznym, bo w ten czas jeszcze nie było takich aparatów, które ustawiali samą ostrość. I ona na moment otworzyła oczy. Pamiętam to jak dziś ten obraz. I myślę, że jej się to wydawało, że ona zobaczyła dosłownie tak nad głową twarz Jana Pawła II. I Ojciec Święty ją pocałował, to wziął ją tak za twarz i pocałował ją, pamiętam, w czoło. I ona zamknęła oczy i umarła w tym czasie, w jakimś takim nieprawdopodobnym szczęściu.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo za to świadectwo, niezwykle dla nas ważne i bardzo nam potrzebne. Drodzy Państwo, więc na koniec kilka ogłoszeń. Na następne nasze spotkanie bardzo serdecznie zapraszam w trzeci poniedziałek maja. To będzie 16 maja, Dzień Papieski znowu. Bo ciągle jeszcze 16 dnia każdego miesiąca chodzimy jako Dzień Papieski. Na 16 maja, jeżeli mają Państwo w domu jakąś odzież, znowu zimowe rzeczy niepotrzebne i tak dalej, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby ewentualnie przynieśli, damy to znów powodzianom, ludziom potrzebującym, tutaj zbierzemy i będzie to też nasz taki gest dobroci. Są albumy, fotografie Pana Adama Bujaka, będzie Pan podpisywał teraz. Bardzo rzadka okazja tutaj w Warszawie. Zachęcamy ewentualnie, żeby sobie taką pamiątkę też przy beatyfikacji mieć. I ostatnia sprawa. Otóż część Państwa była zainteresowana pielgrzymką do Ziemi Świętej i Jordanii. Będzie taka pielgrzymka. Kto jest zainteresowany, to bardzo proszę tutaj do mnie. A teraz dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. Życzę Państwu dobrych, radosnych, błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, dobrego przeżywania całego Wielkiego Tygodnia, dobrego czasu beatyfikacji Jana Pawła II. Bardzo dziękujemy naszym gościom z Krakowa, panu Adamowi Bujakowi i również paniom, które reprezentują wydawnictwo Biały Kruk i Państwu też. W naszym imieniu z kolei składamy serdeczne życzenia wszystkiego, co dobre. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz.